Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
8 minut po godzinie 9. Przemek Woś, kłaniam się nisko. Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk. Dorota Arciszewska, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam serdecznie. Oj, zapomniałam śniadania przynieść.
Anna Błaszczyk, Kukiz 15. Sławomir Rybicki, Platforma Obywatelska.
Witam.
Karol Rabenda, Porozumienie.
Dzień dobry.
Deszcz pada, trzeba się trochę rozgrzać, proszę państwa. Ciśnienie niskie, za chwilę pewnie będzie wyższe. W czwartek Sejm przyjął specustawę w sprawie budowy Muzeum Westerplatte i wojny 1939 roku. Dlaczego potrzeba specjalnego prawa, żeby to muzeum powstało? Pani Dorota Arciszewska. No to jest projekt rządowy, więc rząd się musi wytłumaczyć, po co specustawa.
A to jest bardzo proste. Wystarczy, że jeżeli mamy rozmawiać o Westerplatte, to poprosić, aby pojechano na Westerplatte i zobaczono, w jakim stanie jest to teren, czyli miejsce, które powinno być dowodem na martyrologię naszych żołnierzy i przedstawienie historii Polski z naszego punktu widzenia, ale też prawdy historycznej. Tam powinny być prowadzone już dawno prace archeologiczne. Powinno być to miejsce, które rzeczywiście, bo jest takim pod względem ilości odwiedzających, jest w Polsce na drugim miejscu. Jest to rzeczywiście miejsce związane z początkiem II wojny światowej, więc dla wszystkich Polaków bardzo ważne. Jeżeli samorząd, który przez dziesiątki lat, bo tak to trzeba określić, nie był w stanie sobie poradzić z podniesieniem do odpowiedniej rangi tego miejsca, no to tutaj rząd Rzeczpospolitej musi zareagować, dlatego że specustawa daje możliwość i przekazuje właściwie na ten cel 150 milionów, żeby właśnie w godny sposób upamiętnić to miejsce i przeprowadzić takie prace archeologiczne i odnowić obiekty, czy pokazać miejsca, w którym toczyła się jedna z najbardziej zaciekłych, ciężkich i których my pamiętamy w czasie II wojny światowej, podnieść to miejsce po prostu do odpowiedniej rangi. My jesteśmy konsekwentni, jeżeli chodzi o swoją politykę historyczną Rzeczpospolitej i tak jak uzupełniamy i przedstawiamy fakty w Muzeum II wojny światowej. Również jako nieodzowny element będzie to Muzeum Westerplatte. Zresztą my tą próbę podejmujemy po raz trzeci, jak pan pamięta, ponieważ dwukrotnie Prawo i Sprawiedliwość składało projekt, jak rządziliśmy i potem również ponownie, jak Platforma Obywatelska przejęła władzę, też składaliśmy projekt o Muzeum Westerplatte. Wtedy to Platforma Obywatelska zmieniła go na Muzeum II wojny światowej i odstąpiło od tej wersji, którą myśmy zaproponowali, więc my konsekwentnie po raz trzeci przedstawiamy projekt, który będzie na miarę moim zdaniem świata i na światowym poziomie i będziemy przedstawiać polski punkt widzenia i prawdę historyczną, która związana jest z odwagą i poświęceniem polskich żołnierzy właśnie na Westerplatte.
Do tej pory w ramach prac archeologicznych wydobyto na Westerplatte 15 tysięcy zabytków oraz rozpoznano 4 obiekty historyczne, które wcześniej nie były przebadane.
Pan Sławomir Rybicki,
pan się zgadza z tym, że rzeczywiście ta specustawa była potrzebna, czy nie?
Dla tych odkryć nie trzeba było specustawy. Specustawa, która siłą odbiera samorządowi Gdańska teren Westerplatte, jest objawem słabości państwa, bo silne państwo znajduje argumenty merytoryczne w oparciu o przepisy obowiązujące, aby znaleźć konsensus z gospodarzem, właścicielem, współwłaścicielem terenu i raczej szuka synergii we współdziałaniu, a nie zajmuje siłą ważny, historyczny, symboliczny dla wszystkich, nie tylko mieszkańców Pomorza, ale i Polski, teren. To jest złe rozwiązanie, to jest psucie prawa i to jest niebezpieczny precedens, bo specustawy powinny być ograniczone do sytuacji wyjątkowych, jakichś wielkich inwestycji celu publicznego, autostrad, jakichś wielkich portów lotniczych, a nie muzeum. Tutaj, gdy chodzi o politykę historyczną, gdy chodzi o upamiętnienie, no raczej trzeba szukać języka dialogu, języka merytorycznego, a nie ustawowego załatwiania, w cudzysłowie, sprawy. Ja ubolewam nad tym faktem, bo taką drogą można odebrać samorządowi Gdyni skwer Kościuszki, a mieszkańcom Sopotu molo. Ja oczywiście celowo to upraszczam.
Naprawdę pan nie widzi różnicy, co jest na skwerze Kościuszki?
Mówię o tym, że się używa narzędzia nieadekwatnego do sytuacji. To prawda, że Westerplatte wymaga refleksji, wymaga działań. powinien być spór merytoryczny, czy odbudowa zniszczonych obiektów, jak twierdzą pomysłodawcy ustawy, powinna być czymś oczywistym, czy tak jak mówią historycy zrzeszeni w Międzynarodowym Porozumieniu Muzeów, że ruina jest też symbolem czasów, że ruina, zburzony obiekt jest materialnym dowodem koszmaru tych wydarzeń.
Te zburzenia
niektórzy nazywają
nie
to wprost,
jednocześnie dlatego, że
odbudowanie zrujnowanych obiektów będzie takim swoistym historycznym Disneylandem, że to jest po prostu uporządkowanie przestrzeni, ale nie po to, żeby ukazać prawdę historyczną, tylko odtworzyć obiekty sprzed bardzo wielu lat. Ale ja się zgadzam, to jest spór merytoryczny. Niech ten spór rozstrzygają historycy, teoretycy przekazu, archeologowie w tych częściach, w których to jest potrzebne, ale nie na siłę. Prawda historyczna jest jedna i powinniśmy ją wspólnie przekazać naszym następcom.
Pani Anna Błaszczyk, Kukiz 15.
Formalnie ten teren jest własnością kilku podmiotów, dlatego ta struktura własnościowa powinna być uporządkowana. Natomiast co do takiej własności mentalnej, no to nie jest własność Gdańska. Ja nawet bym się zastanawiała, czy można powiedzieć, że to jest własność tylko Polski. No tu się zaczęła II wojna światowa. I nie byłoby dzisiaj całej dyskusji na temat Westerplatte, gdyby to miejsce faktycznie spełniało swoją funkcję, bo ono oprócz oczywiście historycznej funkcji powinno również spełniać funkcję edukacyjną. A żeby taką funkcję spełniało, to musi mieć dzisiaj zupełnie inny wymiar. Bo to, o czym pan mówi, że te gruzy, ruiny, one mają wartość historyczną, tak, one mają też wielką wartość sentymentalną, jeżeli chodzi o osoby, które brały tam udział. Ale dzisiaj musimy sobie zdać sprawę z jednego. Świat się zmienia. Młodzież uczy się w historii zupełnie w inny sposób. To są dużo większe wymagania. Dzisiaj muzea wyglądają inaczej. Proszę spojrzeć sobie na Muzeum Powstania Warszawskiego. No musimy niestety, to miejsce potrzebuje wreszcie opieki i godnego przedstawienia tej historii w sposób taki, który zainteresuje przede wszystkim młodych ludzi. I co za tym idzie? Koszty. Ja myślę, że to, żeby państwo zaczęło płacić i powstało tam muzeum na miarę XXI wieku, nie jest niczym złym. Przecież mówi się o 150 milionach. No te 150 milionów na pewno będzie łatwiej przekazać państwu niż samorządowi. Więc myślę,
do
że
tego
tutaj
jest potrzebna
też
ustawa?
No, ale jeżeli nie było możliwości porozumienia się, ja jestem przeciwna ustawie takiej, ale jeżeli nie było możliwości porozumienia się, a przez tyle lat to miejsce wygląda jak wygląda, no to być może ta cała walka za jakiś czas, no będziemy mogli o niej zapomnieć i cieszyć się naprawdę miejscem, do którego będą przyjeżdżać turyści nie tylko z Polski, ale z zagranicy i to będzie wartość dodana dla nas wszystkich, dla Polaków, dla świata.
Karol Rabenda, porozumienia.
No proszę bardzo. To, jeśli już było poruszone kwestia rozmowy merytorycznej, no to się nie zgodzę z panem senatorem, że tam wartość tych ruin to jest wartość historyczna, bo albo pan senator nie wie, albo nie chce powiedzieć.
Kiedy było niszczone.
To tak nie wyglądało w 1939 po ataku na Westerplatte. Tylko te wyburzenia miały miejsce po wojnie, tam rozminowywano teren, więc te zniszczenia, które my tam teraz widzimy, to jest stan nawet nie z lat tam
ale
końca 40-tych,
50-tych. Na których widać ale to są ślady po kulach, na niektórych elementach.
Ale są jeszcze późniejsze interwencje, bo przecież te ścieżki chyba w latach 60-tych, jak były tworzone, to przesuwano te bunkry, żeby to nadać temu jakiś taki kształt właśnie spacerowy. Więc to, co my oglądamy na Westerplatte, nie ma nic wspólnego z tym, jak to wyglądało w 1939 po tej bitwie, więc to jest pierwszy błąd, tak? A po drugie, tutaj pan senator sugeruje, że tam powstaną jakieś budynki, ktoś będzie coś wymyślał. Nie, to chodzi o odbudowanie tych budynków i w taki sposób zniszczone, jak były w 1939 po tej bitwie, żeby właśnie ludzie, którzy przyjeżdżają i z Polski, i z zagranicy, wiedzieli, co tam się wydarzyło. I teraz wracając do
Czyli będzie zbudowana ruina, rozumiem,
do całej narracji, nie, będzie zbudowane muzeum. Pan nie wiem, Malbork chyba specjalnie nie wie. Chyba specjalnie
ja
nie chce wiedzieć. Znaczy, jak był pan w Muzeum II wojny światowej, to też tam są miejsca, gdzie są oddane ruiny. Jeśli chodzi, jeśli chcemy coś opowiedzieć, to musimy pokazać, jak wyglądało. Pan sobie tutaj trochę żartuje, ale to naprawdę ma dużo, dużo, dużo jest daleko od tej merytorycznej rozmowy o Westerplatte, o którą pan apelował. Ale wracając do całej narracji, no bo nie ma lepszego miejsca, jeśli chcemy opowiedzieć rolę Polski w II wojnie światowej, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie ta pamięć historyczna, ta taka przekazywana przez dziadków, przez rodziny, młodszemu pokoleniu już w zasadzie wygasła, no bo ten kontakt, tego kontaktu już nie ma. Zwracając uwagę na to, co czasami dzieje się na Zachodzie, czyli mylenie pojęć ofiara i zbrodniarz, bo niestety Polska pada ofiarą właśnie takich przeinaczeń, no to nie ma lepszego miejsca, żeby pokazać światu, jaka była rola Polski, niż Westerplatte, miejsce, gdzie polski żołnierz stawił jako pierwszy opór Hitlerowi i nazizmowi, że to wojna zaczęła się tutaj, a nie zaczęła się od jakiegoś konfliktu na Zachodzie, czy między Związkiem Radzieckim a Niemcami, jak kiedyś propaganda sowiecka sugerowała. Także jeśli chcemy mieć, no powiem to tak, w taki sposób, narzędzie do polityki historycznej, którym będziemy mogli się bronić, którym będziemy mogli przekonywać inne narody świata, no to na Westerplatte musi powstać porządne muzeum, a nie może to przypominać takiego trochę zaniedbanego parku, no bo no, teraz ludzie, którzy tam przyjeżdżają, nie do końca wiedzą, co tam się wydarzyło. No jeszcze Polacy, którzy się uczą historii w polskich szkołach, to tak, ale jeśli mówimy o turystach zagranicznych, to tam brakuje elementarnych takich narzędzi,
no dobrze,
opisu.
Ale było spotkanie pani prezydent Aleksandry Dulkiewicz i pana ministra Jarosława Sellina i co, nie było żadnego porozumienia? Dlaczego to wspólnie nie powstaje,
ale
to muzeum?
Ale właśnie ja tu się odniosę do rozmowy merytorycznej. Ja naprawdę współczuję panu senatorowi, nie wiem, czy pan tak myśli, jak pan mówi, musi pan bronić tego stanowiska, bo było wiele rozmów z panią Dulkiewicz, która nawet odmówiła bycia w komitecie honorowym, jeżeli chodzi o powstawanie Muzeum II wojny światowej. Trzyma się ciągle wolnego miasta Gdańska, który historycznie jest absolutnie dla nas, to jako Polaków, nie do zaakceptowania, bo to się wiąże z najgorszym okresem represji i mordu narodu polskiego. Natomiast gdyby chciała rzeczywiście merytorycznie rozmawiać, to by się cieszyła, że można wspólnie za 150 milionów wybudować taki obiekt. Ale tu chodzi o stricte pole do walki politycznej, jakim był również ECS i Muzeum II wojny światowej. To jest po pierwsze. To z panią Dulkiewicz nie ma porozumienia, bo na tego po prostu
pani
nie chce.
Jeżeli chodzi o to,
co zrobiły władze Gdańska, to ja bym zaprosiła panią Dulkiewicz, zapytała się, jakie są, co zrobili na Westerplatte, jeżeli chodzi o upamiętnienie tego miejsca. To jest po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o historyków, no myśmy mieli też grupy historyków, które tworzyły ekspozycję w Muzeum II wojny światowej, gdzie nie było nic o polskim kościele, nie było wielu bohaterów, a dzisiaj o pomnik Pileckiego się, przepraszam, że usłyszę tego, użyję słowa kłócimy, bo pani Dulkiewicz ma obiekcje co do w ogóle powstania i kto ma być inicjatorem tego pomnika, najlepiej, żeby go nie było, więc cały czas jest szukanie tych pól konfliktu. Po następne, ja się nie zgadzam z taką koncepcją zadeptania miejsca pamięci historycznej i miejsca wybuchu II wojny światowej, bo to by oznaczało, że już nikt nie będzie wiedział, o co, co to jest Westerplatte, co się rozegrało na Westerplatte.
Co pani ma na myśli?
To znaczy, że jeżeli bym poszła w sposób, zgodziła się z panem senatorem, że słucha historyków, którzy twierdzą, że tak należy to zostawić, to znaczy, że to ma się rozpaść, ma być zasypane śmieciami i młode pokolenie, o którym moja koleżanka mówiła...
Nie, ale to
mówiła,
chyba jest różnica, czy ma zostać, czy zasypane śmieciami, to jednak jest różnica.
Ale panie redaktorze, pan naprawdę nie rozumie, o czym ja mówię. Jeżeli zostawimy to w takim, tak jak to jest, jeszcze przy zarządzaniu władz Gdańska, to dalej będziemy tam mieli jeden wielki śmietnik i nikt tam nic nie wybuduje, nie zrekonstruuje i nie przedstawi właśnie młodemu pokoleniu w sensie takim odbioru, bo dzisiaj ludzie oglądają, żeby sobie wyobrazili, jak to było. Gdybym szła tym tokiem myślenia, to ani Malborka byśmy nie odbudowali, ani Zamku Królewskiego, ani żadnych innych obiektów, bo uważalibyśmy, A już no, Notre Dame to już nie wspomnę, bo tam może powstać jeszcze lodowisko, a nie, no, to już w ogóle by była najgorsze wyjście z tej sytuacji. I ja powiem w ten sposób, jeżeli ma być kontynuowane to myślenie pani Dulkiewicz, która jest w kontrze do każdej propozycji, to ja nie wiem, co siedzi w głowie pani prezydent, bo tak, nie używa w ogóle określenia, że Niemcy napadli na Polskę. Po prostu unika tego określenia jak diabeł święconej wody. Nie wiem, dlaczego w święto 3 maja wywiesza flagi europejskiej Gdańska, a nie ma Rzeczpospolitej flagi, bo święto 3 maja nijak nie kojarzy się z Unią Europejską, tylko powinno być, polskie flagi powinny wisieć w Gdańsku.
Na koniec
chciałam powiedzieć
bo pani prezydent Dulkiewicz to nie ma, dajmy odpowiedzieć przynajmniej przedstawicielowi.
Próby z panią prezydent były podejmowane, ale tutaj tylko jest nastawiona władza Gdańska na konflikt, a nie na to, żeby współpracować i rzeczywiście,
pani poseł,
żeby powstały tam piękne obiekty,
pani poseł,
które
używa retoryki znanej z niektórych
pokażą,
publikatorów,
jak wyglądała ten tragiczny moment wybuchu II wojny.
W tym pani prezydent Dulkiewicz jest jakaś opcja proniemiecka, wolne miasto Gdańsk.
Ja to powiedziałam?
Takie snucie gdzieś.
Czy ja to powiedziałam? Panie senatorze, czy ja to powiedziałam?
Proniemiecki w Gdańsku, co jest absurdem do kwadratu.
Czy ja to powiedziałam, panie
Powiedziała
senatorze?
Powiedziała pani w swoim wystąpieniu, że wspólnie z panią Dulkiewicz, użyła pani słowa wspólnie, ale wspólnie to nie znaczy z pistoletem przy głowie. Wspólnie to znaczy wspólny projekt.
Ale czy ja powiedziałam to, co pan wcześniej, panie senatorze?
Racji, mogę dokończyć?
Nie przekrzyklujcie się państwo.
Ale czy ja to
racji samorządu, racji, które przedkładała pani prezydent Dulkiewicz, proponowała wspólne rozwiązania, wspólny projekt, ale użyliście siły, nagiej, prymitywnej siły,
samorząd
odbierając
nie może, tam
ustawą,
rząd musi przejąć,
czyli
pałeczkę,
taką najwyższą formą ustawodawczą, teren, który mógł być przedmiotem wspólnej troski i wspólnego
ale
projektu.
Ale myśl porozumienia w tym
panie
studiu...
Jedno pytanie, nie, ale może to ja prowadzę.
Ale mnie
pani
zaatakowano, ja nie mogę na to
mówić. Mówienie o śmierciach, czy pani powie, że
ja mogę zadać jedno pytanie,
na świętego Piotra, gdzie po wyjściu pielgrzymów widać butelki i puszki?
Czy pan zna odpowiedź na pytanie, dlaczego od 2 lat miasto Gdańsk nie wydelegowało nikogo do Rady Muzeum II Wojny Światowej? Jak się nie ma tam przedstawiciela, to trudno jakby podejmować decyzje.
Miasto Gdańsk zostało z projektu Muzeum II Wojny Światowej, którego było współudziałowcem, używając języka handlowego, zostało w sposób siłowy wyrzucone z tego projektu. I trudno się dziwić, że miasto Gdańsk zostało pozbawione wpływu na Muzeum II Wojny Światowej, którego poniekąd jest współwłaścicielem, bo miasto Gdańsk ma działkę pod tym muzeum.
Nie, pan chyba nie rozumie, jak polegają inwestycje.
Zostały władze samorządowe Gdańska pozbawione wpływu na Muzeum II Wojny Światowej i ten sam mechanizm stosuje się w tej chwili, używając nieco bardziej surowych narzędzi, wobec Westerplatte. I to jest zakłamywanie rzeczywistości, że to jest śmietnik. No, bo ktoś znalazł puszkę czy butelkę. Już powiedziałem.
Panie redaktorze, to jest nieprawda?
Ja nie byłem na Westerplatte od kilku lat. Nie potrafię pani.
Ale pan kręci, panie redaktorze, w świętych miejscach,
po przejściu pielgrzymów, zawsze się znajdzie taki pielgrzym w takiej masie, który robi rzecz niegodną tego miejsca, zostawia puszkę, butelkę, śmieć.
Tak, no tak ma po prostu pan rację, jest, dlatego tak zawsze jest. Zapraszam, i żeby pojechać na Westerplatte i to jest dowód na to, jak samorząd
gdański dbał o Westerplatte. Incydentów nie wolno wydawać sądów generalnych, bo one są obraźliwe dla społeczności, dla zarządzających,
ale
dla
rozumiem, że jest
świętości
do tego
miejsca.
Żeby tam było czysto. Pani Anna Błaszczyk.
No proszę zobaczyć, jak my się kłócimy o historię w Polsce. To teraz musimy sobie uzmysłowić jedno. Dzisiaj politykę również prowadzi się na bazie polityki historycznej. Dlatego tym bardziej to miejsce musi być w końcu zagospodarowane w taki sposób, żebyśmy mogli pokazać prawdziwą naszą historię, żeby nie było takich sytuacji, jakie były niedawno w polityce międzynarodowej, że nas się oskarża o rzeczy, których nie byliśmy sprawcami. To jest nasz przede wszystkim obowiązek i to miejsce musi być wreszcie zagospodarowane w taki sposób, żeby było ciekawe przede wszystkim i uczyło tej historii.
Karol Rabenda.
Powinno łączyć,
dlaczego ta sprawa będzie takie emocje?
Może tam, przepraszam, może tam, gdzie ten napis nigdy więcej wojny, doróbmy sobie jeszcze polsko-polskie i to też będzie nie,
nie, to nie była wojna polsko-polska, przypomnę.
Tak, ale doróbmy, bo może to niektórych nauczy, że no, są sprawy, nad którymi musimy po prostu
być ponad.
Ja myślę,
że sprawy Westerplatte trzeba używać
wspólnie.
Bardzo, bardzo delikatnie, pamiętając
delikatnie
o tym, że tam zginęli ludzie, bronili państwa polskiego przed najazdem niemieckiego hitleryzmu i tam zaczęła się II wojna światowa. Karol
Niemcy
Rabenta.
Napadły na Polskę, na Westerplatte.
Dokładnie. No, co tutaj więcej powiedzieć? No to ten spór naprawdę jest niepotrzebny, ale no, ja się nie zgodzę z panem senatorem, że miasto chciało współpracować, bo ja tą sprawę chyba obserwuję trochę dłużej niż pan senator, bo to nie jest kwestia kilku ostatnich tygodni, miesięcy,
ale
tylko
lat.
Od w zasadzie 2015 roku, kiedy Platforma straciła władzę decyzją wyborców, to władze miasta bojkotują wszystko, co się dzieje w Muzeum II Wojny Światowej i to nie jest prawda, że zostali wyrugowani, tylko to jest, że tak powiem, obstrukcja miasta, która nie bierze udziału w niczym. To po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o sprawę zagospodarowania Westerplatte, to jest już dyskusja od kilku lat i w zeszłym roku były propozycje muzeum, różnego rodzaju rozwiązania kompromisowego sprawy budowy muzeum na Westerplatte. Miasto to odrzuciło jeszcze w taki sposób, ja byłem na tej sesji Rady Miasta, to w ogóle jakaś sesja nienawiści w stosunku do władz muzeum, do dyrektora Nawrockiego, nie wiem, oskarżanie, że on jest jakimś fanatykiem wojny. Totalnie absurdalna sytuacja, seans nienawiści i tylko tyle. Taka była reakcja miasta na propozycję rok temu budowy muzeum, tak? Sprawa wróciła teraz, jeśli mówimy o budowie na podstawie specustawy i miasto zachowywało się tak samo jak rok temu, w ogóle nie chciało współpracować, a kiedy już ustawa weszła pod obrady Sejmu, no to pani prezydent niestety, ale panicznie zaczęła poszukiwać jakichś takich propozycji, rozwiązań, które by usprawiedliwiały jej wcześniejszą postawę, no to taka, która nie dążyła do kompromisu. Ja tylko powiem jedną rzecz, no samorząd jednak powinien się zajmować sprawami takimi bliżej ludzi, no i mamy w Gdańsku sytuację z podtopieniami, drogi też nie są wszędzie idealne, mamy problem z komunikacją, z tramwajami, z pensjami i tym powinien się zajmować samorząd,
i
a nie...
I tu postawimy pauzę. Bo musimy zrobić
bo każdy
przerwę.
Samorząd cieszyłby się, że rząd przeznacza na jego terenie 150 milionów złotych.
Przypomnę tylko państwu, że 80. rocznica 1 września 1939 roku już za 54 dni. 29 minut po godzinie 9.
Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
Za 27 minut godzina 10, śniadanie polityków, Dorota Arciszewska, Prawo i Sprawiedliwość,
witam
Anna
serdecznie.
Błaszczyk, Kukiz 15, Sławomir Rybicki, Platforma Obywatelska i Karol Rabenda, Porozumienie. Przechodzimy do spraw europejskich.
A ja, panie redaktorze, muszę ad vocem jeszcze. Ja mam mimo wszystko pytanie do mojego kolegi w imię właśnie dobrej atmosfery w tym studiu. Dlaczego mój kolega mówi o rzeczach, czy wkłada mi w usta słowa, których ja nie wypowiedziałam? Bardzo bym prosiła, żeby tego po prostu nie robić. Ja wiem, że wszystko w eter pójdzie, ale ja nie powiedziałam o żadnej opcji niemieckiej ani innych kwestiach. Ja powiedziałam tylko, że nie było flag polskich na 3 maja.
Pani
i
poseł,
nic to
jest,
nie ma wspólnego z flagami europejskimi.
A to jestem daltonistą, jeżdżę po Trójmieście
panie
i
senatorze,
przy każdym święcie widzę i w Gdyni, i w Sopocie, i w Gdańsku polskie flagi,
drogi
więc
kolego,
proszę...
Nie odpowiedział mi, nie odpowiedziałeś mi na pytanie, dlaczego wkładasz mi w usta
pani poseł,
słowa,
ale to może załatwimy to
pani
później.
Poseł,
bo jest prośba od słuchaczy, jest prośba,
bardzo
żeby się państwo nie przekrzykiwali, bo nic nie można zrozumieć. To przychodzą takie SMS-y, zdaje się już 6 przyszło w tej sprawie. Właśnie w
proszę się zastosować.
Przechodzimy do spraw europejskich.
A o śmieciach słuchaczy. Radio Gdańsk mówiła, panie redaktorze.
Ja mówię tylko o tym,
i
że ja nie byłem na Westerplatte od 3 lat.
Obraz
i jak
nędzy
coś,
rozpaczy, niestety.
Z tego, co wiem, to zdaje się tam posprzątano
ostatnio. Rząd ma prawo.
Dobrze, proszę państwa, przechodzimy do spraw europejskich. Nowym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego został Włoch Dawid Sassoli. Ewa Kopacz jest jedną z 14 wiceprzewodniczących. Kamil Karski z PiSu został jednym z 5 kwestorów, czyli skarbników. Nową szefową Komisji Europejskiej ma być Ursula von der Leyen, czyli minister obrony narodowej Niemiec, ale nie jest to do końca pewne, bo nawet SPD zapowiada, że zagłosuje przeciw. Też pojawiły się zarzuty, że wśród najważniejszych stanowisk w Parlamencie Europejskim, w Komisji Europejskiej może nie być nikogo ze Europy Środkowo-Wschodniej. To kto z tego starcia wyszedł zwycięstwo? Pani Anna Błaszczyk.
No i to taka śmieszna sytuacja, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość pokazuje, narrację buduje taką sukcesu, że zablokowany został pan Timmermans. Natomiast opozycja pokazuje, że porażką jest wielką to, że nie mamy jakichś takich właśnie naszych przedstawicieli na tych najważniejszych stanowiskach. No racja jest... Gdyby tutaj można powiedzieć po obu stronach.
Ja wczoraj wyczytałem, że teraz do utrącenia Timmermansa przyznają się po cichutku wspólnie Viktor Orban i Emmanuel Macron. No, taki Emmanuel, cichy sojusz podobno zawiązali.
Emmanuel Macron, trochę zaskakujący, ale może.
Taki no Francja cichy... i Niemcy to no, od zawsze byli
no
rywali.
Niestety, no nie, no tego nie wiemy na pewno, no może, być może tak było. W każdym razie, patrząc na to, jakie państwa otrzymały te najważniejsze stanowiska, można chyba śmiało powiedzieć, że jak gdyby status quo zostało zachowane, to znaczy dalej mamy podział na te stare państwa Unii Europejskiej, które chcą przewodzić i chcą mieć tą rolę dominującą i te nowe wschodnie państwa Unii Europejskiej. Wydaje mi się, że to, że wycofano się jak gdyby z kandydatury pana Timmermansa, wynika z tego, że próbowano wprowadzić taką narrację polityczną, gdzie to był taki młot na wszystkie państwa, które chciały takiej trochę innej Unii, chciały reformować tą Unię. Natomiast jakby ta narracja się nie sprawdziła i dlatego w tej chwili kandydatura pani von der Leyen jest jak gdyby takim przygotowanym, zastępczym krokiem, ponieważ ta pani tak naprawdę poglądy ma bardzo zbliżone, przynajmniej jeżeli chodzi o sprawy polskie, do pana Timmermansa. Natomiast tu chyba chodzi o to, żeby ktoś, bardziej to jest kobieta, trochę inaczej, w inny sposób wpływała na nas. Natomiast jaka ta polityka będzie, to tego tak naprawdę na ten moment jeszcze nie wiadomo, bo do końca nie wiadomo, czy ona w ogóle zostanie.
No nie wiadomo.
No niestety, szkoda, że na tych takich bardziej dysponowanych, takich ważniejszych stanowiskach nie ma jednak naszych przedstawicieli. No to, że pani Kopacz jest wiceprzewodniczącym, no to wiceprzewodniczących jest 14, jak gdyby to się należy, więc tutaj to nie jest jakiś
ponad
wielki...
750. Karol Rabenda.
No ja nie do końca się zgodzę, że ma pani von der Leyen podobne poglądy, co pan Timmermans. No tutaj spór był na dwóch płaszczyznach. Jedna to jest ta polityczna, no bo wiemy, że w Unii Europejskiej w zasadzie o wszystkim decyduje koalicja socjalistów, chadeków i tak dalej. Tutaj mamy ten podział po linii politycznej, ale też nie zapadają decyzje w oderwaniu od podziałów terytorialnych, od podziałów na państwa. I tutaj jeśli chodzi o pana Timmermansa, no to w sumie dobrze się stało chyba nie tylko dla Polski, ale też dla Unii, że przewodniczącym nie została osoba, która sobie w ramach kampanii jakiejś politycznej, wyborczej atakowała jeden z krajów członkowskich, czy kilka z krajów członkowskich, bo to nie tylko chodziło o Polskę, ale też o Węgry.
Ale Franz Timmermans tak poszedł wabank, bo nie objął mandatu eurodeputowanego.
No ale dostanie wice, także na pewno wielka koalicja chadeków i socjalistów o niego zadba, bo to jednak jest ich człowiek. Ale jeśli chodzi o samego Timmermansa i panią von der Leyen, no to różnica polega, jeśli chodzi o podejście spraw, różnica zasadnicza to jest podejście do spraw, powiedzmy, globalnych, do bezpieczeństwa i tak dalej. No pani von der Leyen jest jednak politykiem, który jest za taką, że tak powiem, współpracą transatlantycką ze Stanami Zjednoczonymi. Tutaj nie ma takiej sytuacji, jak często, czy to we Francji już od lat, czy od jakiegoś czasu w Niemczech są jakieś pomysły no, budowania jakiejś niezależności militarnej w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Tutaj to jest polityk zdecydowanie... który stawia na NATO, stawia na wzmocnienie flanki wschodniej. To wszystko gdzieś politycznie jest bliższe poglądom, które mamy w Polsce, więc to jest zasadnicza różnica. A tak jak mówiłem, jeśli chodzi o samą Unię, no to dobrze, że jednak polityk kontrowersyjny, polityk, który no, robi sobie kampanię na atakowaniu państw mniejszych czy z nowej Europy, no nie odniósł sukcesu, no bo... Pamiętajmy, że 5 lat temu, jak dobrze pamiętam, ta większość w Parlamencie Europejskim przeforsowała kilku kandydatów, przeciwko którym, którzy zostali oprotestowani przez Wielką Brytanię, przez chyba Hiszpanię, już teraz nie pamiętam dokładnie. I to było dopchnięte kolanem i to się nie skończyło dobrze dla Unii, bo ta kadencja poprzednia Parlamentu Europejskiego, no to nie jest najlepszy czas dla Unii Europejskiej.
Właśnie, wydaje się, że to przewrócenie, w cudzysłowie oczywiście, Franza Timmermansa w ogóle wywróciło ten stolik, no bo przecież przewodniczącym miał być przez pierwsze 2,5 roku Bułgar Siergiej Staniszew, a potem niemiecki chadek Manfred Weber, tymczasem jest zupełnie inaczej. No, Włoch.
Żaden ze szpicen kandydatów.
No właśnie, nagle się Włoch
decyzje
pojawił.
Parlamentu Europejskiego, te personalne, dowodzą kompromitacji polityki Prawa i Sprawiedliwości, która blokując wybór Timmermansa na szefa Komisji Europejskiej spowodowała, że ten, że Timmermans będzie wiceszefem i dalej będzie miał wpływ na ten przedmiot jego zainteresowań, czyli przestrzeganie praworządności przez Polskę, Węgry, Słowację i inne państwa, a wybrana została pani pani, która reprezentuje chadeków niemieckich, była minister obrony narodowej, która nie ukrywa też swojego krytycznego stanowiska wobec polityki państwa polskiego w zakresie praworządności, przestrzegania norm europejskich. Szefem Parlamentu Europejskiego został Włoch, który nie kryje swoich sympatii do Putina, a też krytykuje praworządność w Polsce, czyli efekty odwrotne od zamierzonych. To jest wielka porażka i trochę parafrazując słowa Churchilla, to jedna z gazet dzisiaj napisała, pokazują, jak wielu może bardzo niewiele. PiS jest na marginesie. PiS ma na margine, jest na marginesie europejskiej polityki, czego przykładem była próba
możemy
wyboru profesora Krasnodębskiego na listę szefa parlamentu. Nawet najbliżsi sojusznicy się odwrócili od was, bo muszę powiedzieć, eksportujecie, mówię o Prawie i Sprawiedliwości, obciach do Europy, bo zachowanie waszych przedstawicieli podczas odgrywania hymnu Europy, demonstracyjne lekceważenie tego hymnu, pokazuje wasz stosunek do Unii Europejskiej, ale w zamian chyba pokazuje większość w Parlamencie Europejskim, co o tym sądzi i takie wskazania, które no, wszystko na to wskazuje, będą zatwierdzone przez Parlament Europejski, pokazują, że jesteście w izolacji i w tej izolacji będziecie.
Droga Arciszewska.
Pan Timmermans był nie do zaakceptowania. To jest Polakożerca. Niektórzy określali jego zachowanie mianem Wataszki, który absolutnie swoją niechęć do Polski chwalił się wręcz, że 3 lata walczył z rządem polskim. Zaangażował się, łamiąc wszelkie standardy, wybory w Polsce, w politykę wewnętrzną innego państwa. Poglądy pana Timmermansa, jeżeli chodzi o rewolucję taką ideową i środowiska LGBT są dla nas w ogóle walki z Kościołem nie do zaakceptowania. Gdyby nie był przewidywanym kandydatem, to batalia nie trwałaby 3 dni i wszyscy nie byliby zmęczeni tymi negocjacjami. To jest po pierwsze. Po drugie, my wolimy jednak się sprzeciwić i być w mniejszej grupie i jednak reprezentować swoje zdanie i budować koalicję na przyszłość potrafić zablokować pana Timmermansa. Natomiast niż płynąć w głównym nurcie, gdzie Platforma jest kwiatkiem do kożucha, a decyzje podejmują rzeczywiście Niemcy i ich koledzy z ich frakcji, a wy tylko to przyklepujecie. Nawet pan poseł...
Tak,
i krytykujecie w Polsce własne decyzje. Nawet pan Halicki się nie chciał przyznać, czy głosował za panem profesorem Krasnodębskim, czy nie. A to oznacza, że nawet polscy deputowani z Platformy nadal idą w zaparte i głosują przeciwko polskich kandydatach. Pan profesor Krasnodębski jest niekwestionowanym autorytetem i poważanym eurodeputowanym i profesorem. Mówiło się, i to jest faktem, że była mała frekwencja, małe zainteresowanie przy tym głosowaniu. Natomiast gdyby tak było prosto przy tej formułowaniu ideologii, jak mówi pan senator, to nie byłoby batalii o Timmermansa. Oczywiście pani van der Leyen po konstruktywnych rozmowach została wybrana. To jest nadzieja
została
na przyszłość.
Wskazana na razie.
Tak, na razie wskazana rzeczywiście.
To jest głosowanie w parlamencie przed nami.
To jest jednak nadzieja na przyszłość, że będzie jakby zrozumienie tej nowej sytuacji w Unii Europejskiej. Jeżeli z ust płynące z Platformy Europejskiej ukaranie Polski ma być jakimś, gdzie się w taki sposób państwo to mówicie, że się z tego cieszycie.
Pani Ewa Kopacz jest wiceprzewodniczącą parlamentu.
To świadczy to o tym, że państwo tylko przyklepujecie, wzmacniacie socjalistów, komunistów, a opinie na temat Donalda Tuska i tego, jak wasza frakcja postąpiła, wydał inny deputowany z waszej frakcji, który stwierdził, że to jest wina Donalda Tuska, który nie potrafił zadbać i z premedytacją odsunął od wszelkiego wyboru stanowisk.
Wszystkie porażki PiSu są
kraje,
działaniem.
Ja panu nie przerywałam.
Donalda
kraje
Tuska.
Środkowo-wschodnie, mało tego, nie ma żaden z szpicen kandydatów. Jeżeli ktoś szantażuje rozmowach nieformalnych, tak jak w Osace, podejmuje decyzje za wszystkie inne państwa, które są w Unii Unii Europejskiej, to to nie jest żadna równość, żadne partnerstwo, bo to jest narzucanie poprzez właśnie łamanie traktatów i zasad, które powinny obowiązywać, czyli dyskusję wspólną w wybieraniu kandydatów, narzucanie swojej narracji. I na to po prostu zgody nie ma.
A pani von der Leyen będzie lepszym kandydatem?
Znaczy, nie wiem, panie redaktorze, ja powiedziałam, że ona budzi nadzieję.
Dwie kwestie. Pani von der Leyen popiera po pierwsze federalizowanie Europy, to jest pierwsza rzecz. Ona za takimi Stanami Zjednoczonymi Europy
ale
się opowiada.
Ona jest teraz w innej,
a po drugie, jawnie popiera też na przykład wprowadzenie w całej Europie związków jednopłciowych,
ale jest też jeszcze jedna droga, jedna strona medalu. Ona dzisiaj jest w innej sytuacji. Jeżeli będzie rzeczywiście tak, jak z nią rozmawialiśmy...
Czy to zmieni poglądy?
Niech pan mi da dokończyć. Grupa Wyszehradzka, jeżeli jak z nią rozmawialiśmy i nasz premier, jeżeli jest nadzieja na to, że ona będzie jednak patrzyła na Unię Europejską i na nasze wszystkie państwa sprawiedliwie i partnersko, to będzie okej. Okay. Jeżeli tego nie będzie robić, to będziemy na kursie kolizyjnym. Ale ja powiem inną rzecz. Gazeta Wyborcza już skrytykowała panią von der Leyen za to, że ona krytykuje Rosję i wspiera NATO. Więc z tego punktu widzenia nawet pani Merkel ma problem, ponieważ chadecy wygrali wybory, nie zgodzili się na Webera, ale pani Merkel poprze każdego kandydata z Niemiec, ponieważ Niemcy dbają o swoje interesy, a nie jak polscy eurodeputowani z Platformy potrafią wystąpić przeciwko Polsce w parlamencie europejskim.
Oceniając po efektach, sytuacja jest taka, że
za
waszych
wyborem.
Rządów Polska została w Parlamencie Europejskim i w Unii zepchnięta na margines, a poprzednio, przypominam,
nieprawda.
Premier Buzek był szefem Parlamentu Europejskiego, Donald Tusk ciągle jeszcze jest przewodniczącym Rady Europejskiej i nasza polityka,
tak, premierami,
polityka polska
i z tego mamy.
To był główny,
jak oceniają
główny
pracę Donalda Tuska?
Nurt polityki,
i jak oceniają
główny
pracę
nurt
Tuska?
Polityki europejskiej, mieliśmy realny wpływ na decyzję.
I jak oceniają pracę
Jaki
Donalda Tuska?
Wasz realny
apel, żeby sobie nie przerywać.
Beznadziejnie. I to koledzy z waszej frakcji.
Sobie nie przerywać. Nie mój, słuchaczy.
To może w efektach oceniamy. Ja jedno, no właśnie, może takie sprostowanie co do funkcjonowania, bo jest tu trochę taka absurdalna sytuacja, że pan senator z Platformy Obywatelskiej, która należy do IPP, krytykuje kandydatkę, która jest z IPP.
No, ale ja nie skrytykowałem, bo ogólna narracja jest taka, że właściwie nie jest ważne, kto zostanie na przykład szefem Parlamentu Europejskiego czy Komisji Europejskiej, bo powinien reprezentować wszystkie kraje.
Ale wszystkie
konfiguruje, bo ja chwaliłem panią.
Dobrze.
Panią
ale wszystkie kraje dbają o to.
Ona jest z mojej rodziny politycznej.
Ale też byście się cieszyli, jakby Timmermans był wybrany.
Jak to nie będzie super kandydat, bo Timmermans był lepszy.
No, czyli tak samo
konfabuluje pan Rabenda, mówię to głośno.
Jedna rzecz, okay. To nie chodzi o to, że my wybieraliśmy jakiegoś kandydata, czy to jako rząd, czy ten, bo jest kwestia jakiejś większości w Europarlamencie, którą, tak jak mówię, ma główny sojusz socjalistów i Europejskiej Partii Ludowej, do której należy Platforma Obywatelska. No i my musimy się jako tam, mówię, my jako strona rządowa, tak, musi się poruszać wśród kandydatów, którzy są. My mogliśmy się zgodzić na pana Timmermansa, mogliśmy go blokować, bo uważaliśmy, że jest jakiś kandydat, który będzie lepszy od pana Timmermansa. Bo
bywało tak, że Polska proponowała, a nie pytała,
w naszej opinii jest niewłaściwym kandydatem, bo niższe standardy europejskie i tyle.
To może ja teraz dokończę swoje pytanie. Jak to jest, że właściwie na tych stanowiskach głównych narracja jest taka, że to jest człowiek, który no, jest z jakiegoś kraju, ale reprezentuje interesy wszystkich krajów Unii Europejskiej, a jednak każdy kraj dba o to, żeby to był człowiek właśnie z tego kraju, panie Nemec.
No, proszę państwa, no każdy...
Niemcy zrezygnowały z Webera na rzecz Timmermansa.
Dyplomacja dyplomacją, natomiast biznes i interes poszczególnych państw, to jest biznes poszczególnych państw i my musimy się w końcu nauczyć prowadzić dyplomację na miarę dyplomacji Anglików, czyli dwa razy się zastanawiamy, zanim nic nie powiemy. Natomiast to, co pan senator tutaj powiedział, no oczywiście mieliśmy bardziej ważniejsze stanowiska, tylko pytanie za co? Bo w momencie, kiedy wchodzimy w konflikt z Unią Starą Europejską i domagamy się swoich praw, poszanowania polskich praw,
konflikt.
No, wiadomo jest, że niestety, mimo tego, żebyśmy chcieli, żeby Unia była jednolita, żeby była Unią, która szanuje wszystkie kraje, wszystkie interesy wszystkich państw, no niestety tak nie jest. Mamy w tej cały czas jak gdyby dyktat Niemiec, Francji, tych silniejszych państw. I pytanie, za co te stanowiska były, czy za przyzwolenie na to, no bo jak się wchodzi w konflikt, to wiadomo, że takie stanowiska, nie chce się ich oddać, żeby mieć większą możliwość wprowadzania swojej polityki.
Ostatnie zdanie i przechodzimy do polityki krajowej.
Bardziej martwi coś innego, że mówi się o szantażu, o ukaraniu Polski. O czym to świadczy? że nadal narzuca nam się pewną narrację, że się nas nie szanuje, a to źle świadczy o przyszłości Unii Europejskiej, bo Brexit jest przykładem, że trzeba się zastanowić, dlaczego Brytyjczycy podjęli tą decyzję, a nie tak jak Donald Tusk ubliżał Brytyjczykom, czyli no już nie będę mówić, jakie były komentarze. Dalej jesteśmy pod presją, kraje się chciało szantażować w czasie wyborów Timmermansa i nadal konserwuje się stary trend podziału Unii Europejskiej na stare, nowe kraje, co nie wróży dobrze na przyszłość, bo to nie jest wyciągnięcie wniosków z tego, co się stało.
Ale te wybory pozwoliły przełamać to.
Ostatnie zdanie.
Co się stało, że byliśmy w głównym nurcie polityki, mieliśmy wpływ na najważniejsze decyzje, w tym
Polacy
personalne.
W wyborach, to się stało.
Na nic nie mieliście wpływu, tylko przyklepowaliście decyzje.
Ustawiani
Niemców.
W kącie.
Nic,
no co się stało takiego?
Myśmy potrafili wracamy pokazać, do Polski.
Wracamy do Polski. Proszę Państwa, jakie będą koalicje przedwyborcze? Jakie właściwie listy zobaczymy w październiku? Bo zdaje się, premier przypadkiem sprzedał termin wyborów 13 października. Podobno są takie ustalenia. No na pewno Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica pójdą na tej liście. Natomiast Platforma, Nowoczesna, z SLD, bez SLD, z PSL-em, bez
na
PSL-u.
Na pewno z samorządowcami. I to jest już trwały fakt polityczny.
Czy
nie bezpartyjnymi, samorządowcami, którzy 4 czerwca...
Nie, bo są, też, bo są też bezpartyjni samorządowcy, taka
lista.
Tak?
Z nimi
my rozmawiamy.
Nie, no są jeszcze inni.
Pan Rabenda lepiej wie, w jakiej koalicji pójdzie Platforma.
Jak pójdzie Platforma?
A Platforma, jako najważniejsza, najsilniejsza partia opozycyjna, bierze odpowiedzialność za kształtowanie koalicji, która jest i będzie w stanie się przeciwstawić PiS-owi. I budowę rozpoczęła od oczywistych partnerów, od Nowoczesnej i od silnego nurtu samorządowego, który bez wątpienia nadaje nowy impuls w ogóle w polskiej polityce, bo jest to pewne nowum, ale jednak zakorzenione w lokalnych społecznościach i to jest potężna siła.
Ale SLD i PSL?
Decyzja przed Platformą i przed PSL-em, czy pójdziemy w jedną listą, nie dając tym samym szans PiS-owi na korzystanie z donta, czyli czerpania korzyści politycznych, zgodnie z ustawą zresztą, w przypadku, kiedy małe partie nie dostają się do parlamentu. Ja głęboko wierzę, że wszystkie partie, które łączy pewien wspólny mianownik wierności zasadom demokracji i praworządności w Polsce, a do nich zaliczam PSL, wystąpią w jednym bloku i że kwestią czasu jest, że PSL przystąpi do bloku, który tworzy w tej chwili Platforma.
To teraz Karol Rabenda.
No, jeśli mówimy o tej koalicji, no to trzeba powiedzieć, że taki eksperyment Grzegorza Schetyny, który chciał zbudować całą narrację polityczną na hejcie strony rządowej, na takim niewytwarzaniu nowego programu, tylko na takim niekonstruktywnym krytykowaniu wszystkiego, często myląc się, czy jest się za, czy przeciw, zmieniając zdanie co chwilę i zmuszeniu mniejszych podmiotów pod takim trochę szantażem, jak nie jesteście z nami, to jesteście zapisem Zjednoczoną Prawicą, się nie udał i to efekt tego widzieliśmy w wyborach do Parlamentu Europejskiego. No Polacy jednak mimo dużej mobilizacji po stronie opozycji podziękowali tej opcji, więc no różne partie. No, pan senator nazwał mniejsze, ale przypominam, że PSL jest chyba ze 4-5 razy większe od Platformy Obywatelskiej, jeśli chodzi o liczbę członków, samorządowców i tak dalej. Taki PSL ma też swoją jakąś tożsamość, więc jej poszukuje. Nie wiem, jak tam te rozmowy wyglądają, bo chyba teraz w weekend Rada Naczelna PSL-u zdecydowała się, że nie pójdzie z Platformą. Będzie budowała swoją koalicję, nie wiem z kim, czy z bezpartyjnymi samorządowcami, bo tak jak pan redaktor wspomniał, jest taki podmiot jak bezpartyjni samorządowcy i to są właśnie...
W Lubinie, takie miasto
nie w
Lubinie, powiatowe na Dolnym
Śląsku.
Oni próbowali już za dwa razy w wyborach, z tego co pamiętam.
Nie,
bez większych sukcesów.
No, współrządzą w jednym sejmiku wojewódzkim.
No tak, a sejmików mamy 16.
Tak, ale do bezpartyjnych samorządowców oni mieli wsparcie i prezydenta Szczecina i prezydentów z Zielonej Góry z Gorzowa, więc no ja gratuluję samopoczucia, bo jeśli pan tak sobie dworuje z tego podmiotu, no to tak to jest właśnie ta wasza polityka, która...
Ja nie dworuję, tylko protestuję przeciwko mieszaniu i zaciemnianiu obrazu.
No nie, no to właśnie zaciemnianie obrazu jest nazywanie to, że wasi samorządowcy teraz startują z Platformą i że to są oni reprezentują wszystkich samorządowców. To jest właśnie
nie powiedziałem,
mieszanie
wszystkich, tylko
mieszanie
wielką masę, w tym najważniejsze
o samorządowcach,
miasta.
Którzy chcieli nie należeć do partii i mieć jakiś wpływ na rzeczywistość, to mówimy o bezpartyjnych samorządowcach, z którymi chyba...
Dorota Arciszewska teraz, pani zdaniem, Platforma Nowoczesna, SLD, bez PSL-u,
ja myślę,
wiosna z SLD razem, zielonymi.
Będziemy mogli dyskutować o koalicjach, jak te bloki się skrystalizują, bo dzisiaj to w ogóle jest jeden wielki bałagan. PSL niestety, ale odciął się od swoich korzeni, więc ma problem, bo pójście z Wiosną jest absolutnie nie do zaakceptowania, jest w klinczu. Schetyna jest zły, bo widać jego irytację, że PSL się, że tak powiem, chce wybić na niezależność, więc to jest takie zagrożenie, że jednak będą głosy się rozbijać. Natomiast my oczywiście dalej będziemy pracować, mamy swój program, będziemy teraz przedstawiać na następne lata. Natomiast jeżeli jedyne spoiwo, które jest na opozycji dzisiaj, to jest antypis. Więc jeżeli mamy dyskutować na programy, ja zaznaczam, zawsze jest konstruktywna opozycja potrzebna, ale to nie mój cyrk, nie moje małpy, za przeproszeniem. Przepraszam, że takiego określenia użyję.
Lepsze
natomiast,
chyba jest moja chata z kraja.
Nie, ja po prostu ustosunkować się mogę dopiero jak to się skrystalizuje, bo mam na dzień dzisiejszy wrażenie, że przynajmniej Platforma Obywatelska jedzie w teren szukać programu i tylko pokazywać swoje twarze, a nie ma za bardzo nic do zaproponowania, więc oczywiście ten zlepek jest w ich interesie, natomiast PSL będzie chciał iść samodzielnie. Nie wiem, co tu koleżanka powie,
no
jeżeli chodzi
zapytać,
o Kukiz,
Pani Anno,
bo to
właśnie
też nie jest
Kukiz
sytuacja
z PSL-em
komfortowa.
I z Konfederacją?
Kukiz rozmawiał z PSL-em, natomiast pytanie, co PSL
nawet
wybierze.
Paweł Kukiz przeprosił PSL za wszystko, co tam mówił, nieładnego.
No tak, jaki system wartości?
No bo łatwiej byłoby nam zapewne iść
czyli
z PSL-em, skrucha
już jest.
Ponieważ no wiadomo, w jakiej sytuacji jesteśmy i jako jedyni nie pobieramy subwencji, mało czasu na zbieranie podpisów, no nie mamy sztabu urzędników, którzy by nam w tym pomogli z wdzięczności za stanowiska. Jeżeli nie uda się nam dogadać z PSL-em, a widać nie uda się, bo PSL najprawdopodobniej kalkuluje matematyczna ilość mandatów idąc w koalicji z Platformą, czy ideologię, czy to powrót do korzeni, no chyba wybierze jednak interes polityczny, czyli ilość mandatów, ale jesteśmy gotowi na to, żeby iść samodzielnie, mimo że za każdym razem wróży nam się, że nam się nie uda. Mam nadzieję, że nam się wszystko uda jak zawsze i będzie wszystko.
Jest za 3 minuty godzina 10. Dorota Arciszewska, Prawo i Sprawiedliwość.
Sprawdziła
dziękuję,
od
Anna Błaszczyk, Kukiz 15, Sławomir Rybicki, Platforma Obywatelska, Karol Robenda, Porozumienie. Dziękuję, Przemek Woś. Do usłyszenia.
Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.